Dialog sportowy.
Wtorkowe popołudnie, godzina 17:30, czyli co mogłoby być piękniejszego niż słuchanie audycji sportowej Radia Mors. Dzisiaj w studiu dosyć zbalansowany w skład. Mamy dwie panie, dwóch panów. Ja nazywam się Michał Mieczkowski, a ze mną w studiu Paula Dąbrowska.
Dzień dobry.
Agnieszka Musiał.
Dzień dobry.
Oraz Kacper Klein.
Dobry wieczór.
Kaspra możecie kojarzyć z audycji sportowej naszej siostrzanej krótkiej piłki. No, Agnieszka jest naszą nową twarzą, jeżeli mogę tak powiedzieć, także bardzo miło jest tutaj nam ciebie powitać i przejdziemy teraz do, no Paula, ciebie to już myślę, że każdy zna na antenie, więc nie muszę tutaj ciebie przedstawiać. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od wiadomości, która spadła na świat sportu niczym grom z jasnego nieba. Otóż Światowa Agencja Antydopingowa postanowiła zawiesić prawo startu Rosjanom pod własną flagą w najważniejszych światowych imprezach najbliższych 4 lat. Kara będzie obejmowała m.in. letnie Igrzyska Olimpijskie w 2020 roku, zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2022 roku oraz Mundial w Katarze.
Ogólnie Rosjanie są troszkę, nawet bardzo załamani, bo tak jakby uderzyli w to, co kochają najbardziej, czyli sport. A oczywiście jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o doping i tutaj jakby WADA dalej jakby bada sprawę z Soczi i też późniejszych różnych wydarzeń, które działy się w Rosji. No Rosjanie ogólnie boją się głównie o hokej. Jednak hokej jest ich taką dyscypliną, którą kochają ponad wszystko. I z tego, co czytałam, to mają się odwoływać do tej decyzji.
No mają na to 21 dni.
Także ja jestem ogólnie bardzo ciekawa, co się stanie, jak powiedzą im tutaj panowie z WADA, że no przykro nam, w hokeja też nie zagracie.
Znaczy na pewno się odwołają, ale czy to zmieni cokolwiek? Wydaje mi się, że nie, ponieważ przyjęli w całości tą rezolucję, znaczy mogli ją odrzucić, tylko też w całości. Ale moim zdaniem to jest w ogóle dosyć mała kara, jak za aferę dopingową, która ciągnie się już od tylu lat. Co to tak naprawdę zmienia, że nie będą mieli swojej flagi i swojego hymnu, to dalej będą mogli startować. Oczywiście przejdą szczegółowe badania i będą musieli spełnić wiele kryteriów, ale dalej będą mogli startować. I czy to wysyła jakiś głos do Putina, do całej Rosji? No, wydaje mi się, że nie. Oni się będą burzyli, jakby teraz czytamy w rosyjskich mediach, że to jest atak na Rosję. Ale no, czy to coś zmieni? Wydaje mi się, że nie.
Znaczy ja myślę, że kwestie ataku na Rosję i tego, czy można takiego terminu w ogóle używać, to jest dosyć rozległy temat i dotykający mocno politykę w ogóle. Jednak generalnie jeśli chodzi o samą kwestię hokeja i jego obecności na Igrzyskach Olimpijskich, to uważam, że tu również tematu po prostu nie powinno być, bo jeżeli rezolucja dotyczy wszystkich sportów i dotyczy po prostu braku obecności flagi na danym wydarzeniu, no to tej flagi po prostu być nie powinno. My możemy się z tym zgadzać lub nie. Tutaj Agnieszka powiedziała, że to jest niezbyt surowa kara. Ja się z tym zgadzam, bo sport powinien z dopingiem walczyć. Sport i doping to są nie pojęcia ze sobą jakkolwiek powiązane, a sprzeczne. Nie powinny w ogóle być wymieniane jednym tchem. Jeśli chodzi o imprezę w Katarze, to myślę, że Rosjanie w tej kwestii akurat nie będą narzekać, bo tam chyba bardzo, bardzo wiele reprezentacji chciałoby uniknąć uczestnictwa w tej imprezie. No i może zacznie się jakiś zły trend, że reprezentacje specjalnie będą próbować wpaść w takie tarapaty.
Ale z jednej strony mówimy, że to jest za niska kara, ale trzeba też pomyśleć o tych zawodnikach, którzy są czyści, tak? Którzy przeszli te wszystkie badania. To z jednej strony jest bardzo krzywdzące dla nich. Na przykład mieliśmy dwie łyżwiarki na podium. To był jeden z dwóch złotych medali dla Rosji, czyli dla atletów z Rosji. Więc one na przykład to bardzo przeżywały i później w samolocie jedna z nich pokazywała, że pod kurtką miała wszytą jedną tą flagę, więc dla nich to jest bardzo ważne, mimo że one nigdy z tym dopingiem nie miały do czynienia, bo w łyżwach to się raczej rzadko kiedy zdarza, to są bardzo małe przypadki. I z jednej strony też, no mi jest ich trochę szkoda.
Tylko myślę, że to też nie sprawia, że decyzja jest niesprawiedliwa, bo tych indywidualnych marzeń nie rujnujemy w ten sposób, tak? Bo jednak w dalszym ciągu ci zawodnicy mogą startować. Oczywiście, na pewno woleliby reprezentować swój kraj. To jest dla sportowca marzenie, by gdzieś tam stanąć na podium i odsłuchać hymn swego kraju. My, Polacy, również szczególnie jesteśmy przywiązani do takich romantycznych sytuacji. Natomiast jeżeli możemy cokolwiek poradzić w tej sytuacji i uznać jakąkolwiek decyzję za odpowiednią, to ta, którą podjęła WADA, taką według mnie jest, ponieważ, tak jak mówię, nie rujnujemy indywidualnych marzeń. One mogą być troszkę zmienione, przekształcone, pogorszone, ale sportowcy dalej mogą startować, ci, którzy są czyści. No a jakaś kara po prostu musiała mieć miejsce.
Czyli krótko mówiąc, obecny format kary jest według was jak najbardziej do zaakceptowania i jest najlepszym, jaki mógł być, tak?
Jest
mimo
dobrym.
Wszystko tak.
Jest dobrym, a ja uważam, że mógł być nawet odrobinę bardziej surowy, ale jest jak najbardziej do zaakceptowania.
Ja bym się musiała jeszcze bardziej zastanowić, bo jednak w tych sportach indywidualnych dla tych, którzy są czyści, to jest krzywdzące i po prostu z takiego sympatyzowania z nimi mi jest ich szkoda, ale z drugiej strony jakby nie widzę, że to jest taka mocna decyzja, która jest wysłana w świat o tym, żeby właśnie Rosja jak najszybciej ukróciła ten cały skandal antydopingowy.
I na przykład jest bardzo szkoda siatkarzy, którzy tak naprawdę mogą jechać do Tokio, a w sumie teraz nie wiadomo, czy pojadą w ogóle, bo jest to zamieszanie z rosyjską flagą, także no
nie,
zobaczymy.
No pojechać mogą, nie tylko w tym momencie zamieszanie z flagą.
No ale chodzi o to ogólnie, że jakby dostaną za coś, to w sumie nie mają praktycznie też, nie mają z tym wspólnego. Także jestem ciekawa, co teraz zrobi tak zwana Rusada. To też robi rosyjskie Ministerstwo Sportu, bo teraz myślę, że 3 tygodnie będą bardzo kluczowe, jeżeli chodzi o Rosję na różnych imprezach.
Znaczy, na pewno będą się odwoływać, tak? Tylko też, co byś proponowała w takim razie, jeżeli mówisz, że to jest troszkę krzywdzące dla siatkarzy? No, tak Michał powiedział, że nadal mogą występować, tak? To jednak w dalszym ciągu kwestia po prostu odnosi się do reprezentowania tego bytu, który jest ukarany za to, jaka polityka została w jego obrębie zastosowana, więc... Jakie byłoby optymalne rozwiązanie w takim razie, żeby uniknąć tej krzywdy?
Ogólnie oficjalna informacja jest taka, że chodzi też o indywidualności. Jeżeli chodzi o te drużyny jakby takie zespołowe, typu siatkówka, hokej, to jakby tutaj jeszcze nie sprecyzowano dokładnie, jak to się wszystko od nich będzie dotyczyło. Mhm. Bo już nie ukrywają siatkarze, mają ten awans. Także no, czekamy na te informacje.
Czekamy na te informacje. No i fajnie tutaj, Paula, nawiązałaś do siatkówki, bo od siatkówki zaczniemy dzisiaj faktyczną część naszej audycji. Jeszcze tylko pozwolę sobie wspomnieć, że od początku tego roku akademickiego mamy stronę na Facebooku, facebook.com/dialog.sportowy. No i teraz myślę, że najważniejsza sprawa dla nas, dla gdańskich kibiców siatkówki. Trefl Gdańsk podejmował u siebie w Ergo Arenie w tę właściwie niedzielę mistrza Polski Grupy Azoty Zaksę Kędzierzyn Koźle.
Co to był za mecz? Naprawdę dla mnie tutaj czapki z głów dla obu drużyn, bo Trefl pokazał, że nie jest chłopcem do bicia, a Zaksa, że jest mistrzem Polski, dalej tym mistrzem Polski chce być. Coś tutaj chciałeś?
Nie.
Ja mogę dalej.
Proszę, tak.
Tutaj oczywiście na wyróżnienie zasługuje Olek Śliwka, którego ja bardzo, bardzo lubię, jak wszyscy wiedzą.
Dodajmy, że był to najlepszy zawodnik tego spotkania.
Dlatego też o tym
wybrany.
Warto wspomnieć.
Tak, 23 punkty, aczkolwiek...
80% skuteczności w ataku.
Ja zastanawiałbym się, czy może by tu nie wyróżnić Kamila Semeniuka, bo jednak on prezentuje bardzo dobrą formę już od dłuższego czasu. No i mi osobiście bardziej podobał się Olek Śliwka nawet w tym spotkaniu.
Ale w końcu Olek Śliwka gra tak, jak ja, na przykład ja bym chciała, że... W sumie jest taką postacią bardzo jakby, taki może jest po prostu liderem tej drużyny i to ją prowadzi do zwycięstwa, ale też na przykład warto wspomnieć o Toniu Team, który według mnie to był w ogóle jeden z jego słabszych meczy w tym sezonie, meczów. I no tutaj o czym chyba świadczy to, że jakby 3 razy zostały obronione jego kiwki przez obronę gdańskich Lwów. Jeżeli chodzi o sam Trefl, to oczywiście tutaj Paweł Halaba, naprawdę jeden z lepszych zawodników. Pablo Kreer. Dla mnie to jest w ogóle objawienie tego sezonu, jeżeli chodzi o Trefl Gdańsk, bo to jak on atakuje, to naprawdę ja jestem godna podziwu. Też były bardzo fajne wejścia Fabiana Majcherskiego, jeżeli chodzi o obronę i też bardzo było stabilne przyjęcie, jeżeli chodzi o Maćka Olenderka. Także jeżeli też chodzi o niektóre akcje, to wydaje mi się, że tutaj Trefl mógł coś ugrać głównie w trzecim secie. Mam wrażenie, że troszkę to dobiło drużynę.
No, także posłuchajmy teraz może głosu z zwycięskiego obozu. Kamil Semeniuk był przepytywany przez naszego reportera.
Myślę, że nie było aż takiego elementu, który nas zaskoczył. Po prostu widzieliśmy, jak oni grają, a po prostu to na przykład jak grałem na lewe skrzydło, czy to do Szota, czy do Halaby, no to jest ciężko do zatrzymania. Po prostu ta piłka jest tak szybka, że ledwo udaje się ustawić pojedynczy blok, więc to jest ciężkie do zablokowania i czasem liczymy po prostu na ich błędy. Tak się działo bodajże w trzecim secie, a na samym początku czwartego seta zaczęła nasza taktyka funkcjonować. Trochę gdańska drużyna spuściła z tonu i dała nam się rozwinąć. My graliśmy po prostu to, co graliśmy od samego początku. Oni popełniali trochę więcej błędów, już nie byli tak skuteczni. Więc myślę, że to zaważyło, że ten czwarty set odstawał trochę sportowo od pozostałych. Byliśmy przygotowani na to, że na własnym terenie będą ciężko będzie się z nimi grać. My się cieszymy, że wygraliśmy to spotkanie za 3 punkty i zapominamy o tym, bo od razu lecimy do Rozelare.
Zaksa poleciała na swój mecz Ligi Mistrzów. Mecz przypominamy dzisiaj o 20:30, mecz w Rozelare. Strefla, kogo chcielibyśmy najbardziej wyróżnić? Oczywiście wiemy, że najlepszym punktującym w drużynie Trefla był Bartek Filipiak, 22 punkty, z 20 punktami natomiast w rankingu punktujących uplasował się Paweł Halaba. No i właśnie, to czy spośród tych dwóch wybralibyście właściwie najlepszego zawodnika spotkania, czy może jednak ktoś inny skradł twoje i wasze serce?
Oprócz Bartka Filipiaka, bo ciągle o nim mówimy, też Paweł Halabę, to Marcin Janusz. To jak on rozgrywał tego dnia, to po prostu ja byłam naprawdę w wielkim szoku, bo często była w ogóle czysta siatka. Paweł Halaba często miał w ogóle pojedyncze bloki.
No właśnie, tutaj muszę ci przerwać, chyba najpiękniejszy punkt meczu to był, kiedy Marcin Janusz sposobem dolnym na 2 zagrał z Pawełem Halabą pipa i komentatorzy nawet na antenie telewizyjnej transmisji zachwycali się tą akcją, bo faktycznie było czym.
Także to pokazuje, że naprawdę Marcin Janusz jest taką solidną, bełchatowską, bo przypomnijmy, że Marcin Janusz ogólnie jest jakby pochodzi ze szkółki PGS Skry Bełchatów. I to jest takie bardzo solidne, bardzo dobrze wytrenowane rozegranie. I ja się z tego bardzo cieszę, bo jakby Tref ma i rozegranie, i atak, i według mnie te aktualne 5. miejsce jest naprawdę do utrzymania.
Wywołaliśmy właściwie przed chwilą Bartka Filipiaka do tablicy, zatem posłuchajmy teraz, co on miał do powiedzenia po tym spotkaniu.
Mieliśmy swoje szanse, zabrakło może troszkę szczęścia w niektórych momentach, żeby ją wykorzystać, no ale wszyscy znamy kędzierzyn, że to jest zespół bardzo dobry, jeżeli nie zaryzykujemy, no to te szanse nie będziemy mieli, ryzykowaliśmy, w niektórych momentach się to nie opłacało, nie udało się zdobyć punktu, a było blisko. Zaksa potrafiła opanować to w końcówkach i wyszło na ich korzyść, my ryzykowaliśmy w trzecim secie, pojawiło się mnóstwo błędów na zagrywce, no ale z tym musimy się liczyć, jeżeli chcemy tak grać.
Błędy w zagrywce, to chyba jest
Bartek Filipiak, tam bodajże było około chyba 8 zepsutych zagrywek w ogóle w jednym secie.
Bartek zepsuł 2 i właśnie to chciałem powiedzieć, ale uprzedziłaś mnie.
Przepraszam.
Właśnie chciałem uzupełnić, że trzeci set właściwie, grany do 36 aż, no to była istna katorga dla obu stron i myślę, że na trybunach każdy dopingował drużynę gdańskich Lwów, aby to oni wygrali i naprawdę mieli bardzo dużo sytuacji, aby to właśnie oni przechylili szale zwycięstwa na swoją korzyść, jednak no doświadczenie i myślę, że klasa mistrza Polski tu jednak zadecydowała.
Jak to mówi pan Włodek Machnichowski, no szkoda, no nie wyszło, ale następnym razem będzie lepiej.
Będzie lepiej, to słowo myślę można zastosować do zespołu z Zawiercia, bo tym meczem teraz się zajmiemy. PGS Skra Bełchatów podejmowała u siebie na własnej hali zespół Aluronu Virtu CMC Zawiercie. No i zespół z Bełchatowa wygrał w tym spotkaniu 3-0. To chyba było najlepsze, jeżeli nie najlepsze. O tak powiem, powtórzę się, bo troszkę
patrzysz
jednak
tak
uciekły
na mnie
mi myśli. Najlepsze spotkanie Skry w tym sezonie. I myślę, że kibice bełchatowskiej ekipy dość długo na to czekali. Na takie pokazanie prawdziwej siły. tego zespołu.
Ale z drugiej strony Aluron też nie grał jakoś wybitnie, więc nie wiem, czy to było najlepsze spotkanie, jeżeli chodzi o Skrę. Najlepsze chyba było przegrane mimo wszystko z Jastrzębiem. Mimo, że przegrali, to tam pokazali tak naprawdę najpiękniejszą siatkówkę, bo teraz to po prostu było tak, że tam nie było zawiercia na tym boisku. Mam po prostu wrażenie, że jakby coś się u nich tak delikatnie popsuło, po prostu jakby nagle nie potrafią przyjąć prostej piłki i skończyć prostej akcji. No nie ukrywamy, Łomacz też nie jest wybitnym blokującym. Także no mi jest trochę szkoda zawiercia, no ale z drugiej strony PGS Bełchatów w końcu pokazuje, że czeka na nich miejsce w pierwszej trójce.
Nie, no to był ich bardzo dobry mecz. W sensie to się bardzo dobrze oglądało. Oni im tam w ogóle nie dawali szans. Te proste błędy, o których wspominałaś, które zawiercie popełniało, no one były takie do wyłapania przez oko laika. Takie proste bardzo. A tutaj Skra naprawdę pokazała taki fajny kawałek siatkówki. Mi ten mecz bardzo się podobał.
Czyli można pokrótce powiedzieć, że to, że zawiercie nie istniało kompletnie w tym spotkaniu, jest zasługą bardzo dobrej gry Skry.
Od dłuższego czasu zawiercie ma problem z grą, bo przecież ostatnio też przegrali z Treflem.
Teraz, ale tam naprawdę
no tam było troszkę bardziej wyrównanie, był, tak, ale dokładnie. Mi się wydaje też, że zawiercie ma ostatnio jakiegoś doła i mam nadzieję, że w Pucharze Challenge im pójdzie trochę lepiej, bo grają bodajże jutro właśnie z bułgarskim zespołem. Ale no, tak jak mówię, Skra aktualnie chyba jest na fali wznoszącej i to w ogóle jak gra Artur Szalpuk, przyjmuje i atakuje. Nareszcie Artur wchodzi w tą piękną grę. Nie było Mariusza, grał Petkowicz i to w ogóle też jest super wzmocnieniem, bo...
Czy jesteś, użyję teraz popularnego słowa, hejterką Mariusza Wlasłego?
Absolutnie, bo ja ogólnie szanuję tego zawodnika, ale uważam po prostu, że Serb jest jakby wielką nadzieją dla Skry. Bo z młodą, świeżą krwią, która pokazuje, że też coś można fajnego grać. No i też, o dziwo, tutaj ostatnio krytykowaliśmy Kubę Kochanowskiego, a w meczu z Zawierciem naprawdę kończył bardzo ładne ataki i był bardzo pewny w bloku.
Chciałem tutaj właśnie wspomnieć o nim i o Karolu Kłosie, bo chociażby właśnie Karol miał bardzo dobry mecz, przynajmniej w mojej opinii bardzo dobre spotkanie tego zawodnika. No Kuba też, to powiedziałeś, że Kuba przeżył w tym meczu swoisty renesans, chociaż zawodnikiem meczu został wybrany Grzegorz Łomacz. I to z jednej strony może troszkę dziwić, a z drugiej strony, jeżeli ktoś oglądał owe spotkanie, no to faktycznie Grzegorz bardzo dobre spotkanie tam rozegrał.
Aż nie wiesz, że to powiem, ale naprawdę Łomacz naprawdę zagrał przyzwoity mecz. To jest naprawdę, się tutaj śmiejecie, ale naprawdę dla mnie to, że Łomacz zagrał tak,
ja się
to
jest,
ale Michał doskonale wie, o co chodzi. Naprawdę tutaj były bardzo dobre, solidne wystawy, gubienie bloku, bo w sumie tak bardzo mało tych podwójnych, no i też w sumie takie bardzo fajne jakby za trzeciego metra zagrał bodajże z Kubą Kochanowskim, także ja uwielbiam takie ataki.
Ja byłem pełen podziwu odnośnie tych kilometrowych wystaw Grzegorza Łomacza z jednego końca boiska na drugie, no to naprawdę niektórym to mogło się podobać. I odnośnie jeszcze środkowych, o których wspomniałem, to nie wiem, jak sądzicie, czy wy byście może jednak któregoś z nich wybrali jako najlepszego zawodnika tego spotkania, czy faktycznie to Grzegorz Łomacz był tym najlepszym playerem, że tak powiem, na boisku.
Ja bym została jednak przy Łomaczu, ale czuję, że Paula ma inne zdanie.
Właśnie chciałam powiedzieć, że myślę, że Łomacz był dobrym zawodnikiem tego meczu. Zgadzamy się, jak widzisz. Okay. Dlatego, że jakby Łomacz w końcu pokazał, że jednak nie jest taką klepaczką, jak wszyscy mówią, że on tylko klepie takie po proste piłki, tutaj nagle zaczął kreować grę. Także tutaj też Łomacz troszkę jakby zamknął buzię hejterom, że drodzy państwo, też coś dalej potrafię i wam jeszcze pokażę, że jestem jednym z lepszych rozgrywających w Polsce.
Potrafi również ostatni zespół Plus Ligi, MKS Będzin, bo tym spotkaniem teraz się zajmiemy. MKS Będzin przyjechał do Olsztyna, no i z Olsztyna wywiózł 2 punkty. Mecz Indykpolu AZS-u Olsztyn z MKS-em Będzin, wynik 2-3, Będzin zwycięski. Tego chyba raczej nikt się nie spodziewał.
Nie no, skoro to, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, to były ich pierwsze punkty w ogóle, pierwszy wygrany mecz, to
od
myślę,
kwietnia.
Że nikt by tego nie obstawiał. Właśnie jak się spojrzało w tabelę wyników, to można było się przez chwilę zastanawiać, czy oni czegoś nie poprzestawiali akurat, jeżeli chodzi o sety.
Ewentualnie koszulkami się zamienili w szatni.
Albo koszulkami.
Ale to, tak.
Albo nagle zaczęła dziać się magia Bednaruka. Tutaj to w sumie jest bardzo logiczna myśl, ale zastanawia właśnie jakby wielu obserwatorów, co się dzieje z Będzinem, bo ma taki w sumie dosyć stabilny skład, ale zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Jak się ostatnio okazało, wyszła już oficjalna informacja z klubu, że zawodnicy nie mają wypłacanych pensji i dopiero dostaną je po nowym roku.
Czyli kontynuujemy tematy...
Stocznia.
Tak, nadmorskie, że tak powiem. Mieliśmy zespół z Warszawy, który borykał się z problemami finansowymi i teraz przechodzimy jednak do tego, iż kolejny klub w Plus Lidze nie jest płynny finansowo. Jakie tu są w tej lidze kontrole, że tak się zapytam? No bo jednak liga, która legitymizuje się tym, że jest ligą już podwójnych mistrzów świata, powinna prezentować jakiś poziom organizacyjny, a tego od kilku, no przynajmniej tutaj weźmiemy pod uwagę te dwa ostatnie sezony, no tego nie widać.
Miało być kontrole comiesięczne każdego właśnie z klubów, ale oczywiście ich nie ma i to mnie całkowicie nie dziwi, bo Polska Liga Siatkówki, mam wrażenie, że nie ogarnia, co się dzieje na ich podwórku, bo jeżeli klub nie płaci od października zawodnikom, przez co jeden z nich, Fayezi, wraca do Iranu, bo nie ma wypłaty, no to według mnie bardzo naprawdę źle świadczy o naszej lidze. Z przykrością, to mówię naprawdę z wielką przykrością.
Temat siatkarski będziemy kontynuować aż do godziny 18. Teraz jednak troszkę przerwy, a tak jak za chwilę wracamy i tak jak powiedziałem, kontynuujemy dany temat.
Tutaj Grzegorz Łomacz, słuchajcie Sportowego Dialogu.
Przed przerwą na aktualności zajmiemy się jeszcze jednym meczem Plus Ligi, mianowicie Katowice i tamtejszy GKS podejmował zespół Werfy Warszawa.
GKS Tiebreak Katowice.
Chciałem powiedzieć, żebyś dokończyła nazwę tego warszawskiego zespołu, ale
a daj mi
skoro już się zajęła się Katowicami, no to proszę, to powiedz, co chciałaś powiedzieć.
Dalej trwa piękna pasa tiebreaków przez Katowiczan. Naprawdę, ile można w tym sezonie grać tiebreaków? No, litości.
Genialne przygotowanie fizyczne katowickiego zespołu pokazuje, że zawodnicy są gotowi na rozgrywanie w każdym meczu ligowym.
W każdym meczu.
5 setów.
Po co? Nie lepiej wygrać 3-0 i mieć spokój?
No, ale to wiesz, to są tacy ludzie, ja że wiem. Lubią się przetrenowywać, lubią pokazywać, jak bardzo są mocni fizycznie, no i chyba do takiej kategorii właśnie należą gracze z Katowic.
Mi się bardzo podoba rozegranie w GKS-ie Katowice Janka Firlej. Ja nie wiem, czy z tym się zgodzicie, ale naprawdę Janek Firlej to jest chłopak, który grał też wcześniej w Belgii. Wcześniej grał jeszcze w ogóle w Warszawie, ale wtedy pod wodzą trenera Bednaruka i naprawdę dla mnie ten chłopak tak się fajnie rozwija i tak fajnie gra w tych Katowicach, że aż mi szkoda, że aktualnie zajmują 9. miejsce w lidze.
Najlepszym zawodnikiem spotkania Piotr Nowakowski, 17 punktów, 3 bloki, a po drugiej stronie siatki Jakub Jarosz z 25 punktami i Rafał Szymura z 23. Myślę, że gdyby to Katowice wygrały to spotkanie, no to ja obstawiałbym, że Jakub Jarosz zdobyłby statuetkę najlepszego zawodnika tego spotkania. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
Zazwyczaj atakujący dostają te statuetki najlepiej.
No tak jak w piłce nożnej, ci zastrzelają bramki, głównie dostają.
Tak, tak? Jest, to prawda.
To prawda.
Kasper żyje.
Głos eksperta i wszystko wiadomo.
Znaczy ogólnie, jeżeli chodzi o statuetki, to czasami mam wrażenie, że są bardziej dla osób bardziej medialnych niż dla najlepszych zawodników w niektórych przypadkach. Ale jeżeli chodzi o siatkówkę, to tak no troszkę mi szkoda, że Janek Firlej nie dostajesz statuetek, bo zasługuje na to.
No nie jest Grzegorzem Łomaczem jeszcze. No to
jeszcze.
Myślę, że na to musi zapracować. Powiedzieliśmy o tym, że Katowice lubują się w rozgrywaniu tiebreaków. No ale mecz aż do 5. seta był bardzo wyrównany. No właśnie, ale nadszedł 5. set, Warszawa prowadziła już kilkoma punktami, no i chyba to już było pozamiatane od pewnego momentu tegoż 5. seta.
Pewnie wszystko jak zwykle, jest to kwestia, że winą jest psychologia i głowa zawodników, no bo nie ukrywajmy, że no Warszawa ma o wiele lepszy skład trenerski, też jakby zawodników i też są bardziej gotowi na to, żeby grać te 5. sety pod wyższą presją niż na przykład GKS Katowice. Ale takim miłym akcentem jest to, że Patryk Niemiec, mój ulubieniec z Trefla.
Ale żeś zarymowała, naprawdę umiejętności humanistyczne tutaj dały popis.
Wcześniej powiedziała, że wada kogoś zbada.
Tak, no to już jest, to po prostu myślę, może tomik wierszy powinnaś wydać, nie uważasz?
Nie, jednak zostanę przy dziennikarstwie, takim sportowym. Publicystycznym.
Zawsze możesz pisać sportowe wierszyki.
Dokładnie.
No.
Ale wracając do Warszawy, jeżeli o to chodzi, to naprawdę mnie to bardzo cieszy, że Patryk Niemiec gra regularnie, bo się o to bardzo baliśmy, ale jak widać, Niemiec nikogo się nie boi i wchodzi na boisko pełne pozytywnej energii do
no
gry.
Jeżeli ktoś dość dobrze zna historię, to może stwierdzić faktycznie, iż Niemiec rzeczywiście nikogo się nie boi. Przypomnijmy także, iż ekipa z Warszawy wczoraj doleciała do Lizbony, piękne portugalskie miasto, gdzie rozegra swój już drugi mecz w tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Mistrzów. Mecz dzisiaj o godzinie 18:15, a my rozstajemy się z wami i wracamy już po aktualnościach.
Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie Radia Mors.
Aktualności Radia Mors.
Witamy w aktualnościach Radia Mors. Paweł Borucki
i Kamil Kucharski.
Konferencja Nekroprzemoc.
Konwent Pasja Minikon.
Wyjście do Muzeum Kryminalistyki.
Kiermasze świąteczne na WNS-ie.
Na Wydziale Neofilologicznym UG odbyła się konferencja tanatologiczna. Jej uczestnicy debatowali o tym, czym jest nekroprzemoc i jakie są jej przejawy w kulturze. O tym, dlaczego tematyka śmierci jest dla wielu osób interesująca, z profesorem Zbigniewem Mikołajko z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN rozmawiał nasz reporter Jakub Ruźniak.
Ta sesja, w której jestem uczestnikiem, jest właśnie o wielości, rozmaitości, szalonej mnogości rzeczy, których możemy zrobić z umarłymi, naszym spojrzeniem, naszymi słowami, naszymi czynami. I to robimy. I będziemy robili do końca świata. Rzecz jest o tyle interesująca. Każdemu, jak mówił Horacy, pisana jest noc ta sama. Bo może nie jesteśmy zdolni do miłości, ale zawsze jesteśmy zdolni do śmierci. Więc to musi budzić nasze zainteresowanie.
Za nami druga edycja konwentu fantastycznego Pasja Minikon. To organizowane przez Bibliotekę Gdynia wydarzenie jest poświęcone fantastyce w literaturze i kulturze popularnej. Na uczestników czekały m.in. prelekcje, panele i spotkania z autorami, sesje RPG i warsztaty artystyczne. Z organizatorami konwentu rozmawiał nasz reporter Aleksander Żyłka.
Pasja Minikon jest to mały konwent, taki lokalny, który ma jakby wprowadzić z powrotem konwenty do Trójmiasta. No i my postanowiliśmy zrobić taki bardziej biblioteczny, tak żeby osoby z okolicy miały jakby takie miejsce, gdzie mogą połączyć się z fantastyką, połączyć się z popkulturą i poczuć się jak na konwencie.
Jest to druga edycja. W zeszłym roku w grudniu odbyła się pierwsza i planujemy oczywiście kolejne. Im więcej osób będzie przychodzić, tym jest większa szansa, że te edycje będą się odbywać, dlatego serdecznie zapraszamy i mamy tutaj spotkania z pisarzami, z rysownikami, warsztaty, larpy, RPG, gry planszowe, no wszystko, dla każdego coś miłego jest.
Chciałeś zawsze zobaczyć 300-letnią mumię? Albo zobaczyć narzędzia Skorpiona, seryjnego mordercy z Pomorza? Zobaczyć to wszystko i dowiedzieć się więcej możesz podczas zwiedzania Muzeum Kryminalistyki na Wydziale WPIA Uniwersytetu Gdańskiego. Wyjście organizowane jest w piątek 13 grudnia z obowiązkowym zapisem, pisząc komentarz pod wydarzeniem na stronie Koła Kryminalistyki na Facebooku.
Na Wydziale Nauk Społecznych UG nadal trwają świąteczne kiermasze. Na stoiskach można nabyć ozdoby świąteczne, przygotowane przez wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, domów pomocy społecznej i uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Kiermasze odbędą się jeszcze w dniach 11, 12 i 18 grudnia.
To wszystko w aktualnościach Radia Mors. Żegnają się z Wami Paweł Borucki
i Kamil Kucharski.
Dialog sportowy.
Tutaj dialog sportowy, czyli sportowa audycja Radia Mors. Przypominam, że jesteśmy na Facebooku, facebook.com/dialog.sportowy. Kontynuujemy temat siatkarski, mecz Ceradu NA Czarnych Radom kontra Ślepsk Suwałki.
Mnie po prostu bawi ta sytuacja z Ceradem, ponieważ oni są dalej bez hali. Jak o tym w ogóle myślę, że oni dalej czekają, aż w końcu są na tą halę. Na te kilka tysięcy osób. To jest po prostu sytuacja przekomiczna. A tym bardziej, że Ślepsk naprawdę to jest dla mnie objawienie tego sezonu zaraz po Treflu Gdańsk. Bo to, że po prostu jakby wygrywając z każdym lepszym klubem, zaczynając najpierw oczywiście, mówię o Ceradzie.
Czy uważasz, że teraz... Cerad jest faktycznie lepszym klubem?
Był jeszcze...
No był w zeszłym sezonie w czołówce.
Ale
ja
teraz
też
jeszcze niedawno
zgodzić.
Był w pierwszej czwórce, ale ogólnie mi się daje, że Cerad ma potencjał, żeby być nawet w pierwszej piątce. Natomiast wszystko rozegra się oczywiście pod koniec sezonu. Także ja tutaj jestem ciekawa, jak to Cerad rozegra, bo ma bardzo stabilny skład i myślę, że tą stabilnością mogą coś osiągnąć. Natomiast Ślepsk to jest dla mnie po prostu jedna wielka zagadka.
Zagadka? Myślałem, że bardziej jesteś zaskoczona, a może to
no
się
i sensacja
pokrywa.
Też, bo no, w sensie chodzi o to, że zagadka dlatego, że nie wiadomo w sumie jak to się skończy pod koniec sezonu, bo mimo, że zajmują teraz tak naprawdę 11 miejsce, to aktualnie jest tak bliska zdobycz punktowa wszystkich drużyn, że to wszystko się może wydarzyć, ale to jest właśnie piękne w naszej lidze.
Ja troszkę bym prorokował, że jednak no, zespół z Suwałk na pewno nie spadnie, sądząc po formie.
Nie, to na pewno
Będzina.
Nie.
No to raczej nie nastąpi, tak?
Myślę, że tutaj jeszcze Wisła Bydgoszcz też będzie spokojnie walczyła.
Będzie walczyć o spadek.
Tak, to będzie naprawdę taka piękna walka o te piękne ostatnie 14 miejsce.
Będą iść łeb w łeb dwa zespoły. Ale
ja mam taką w ogóle... Tak, no, troszkę może przed następnego meczu, jeżeli mi pozwolisz.
Ale już? Ja chciałem jeszcze porozmawiać troszkę o tym, jakże ciekawym pięciosetowym boju. No nie powiem Radomie, bo hali nie ma, ale... Radomiu, tak? W województwie mazowieckim był rozgrywany mecz. To jest najważniejsze.
Znaczy był w Radomiu po prostu tylko na hali Mosir.
Wszystko się dalej zgadza. Z drużyny radomskiej 27 punktów Karol Butryn, aczkolwiek zawodnikiem meczu został wybrany atakujący zwycięskiej drużyny Bartek Bołądź. 33 punkty, no taki dorobek punktowy jednak musi robić spore wrażenie. Kosmiczny mecz w jego wykonaniu.
To jest po prostu magia Andrzeja Kowala, że tak powiem. Bo tak naprawdę Andrzej Kowal, co zrobił z tą drużyną, to jest naprawdę piękną historią, myślę, że tworzą w Suwałkach. To pewnie nasz kolega redakcyjny Bartek Kopanowski jest naprawdę przeszczęśliwy, jeżeli chodzi o ten zespół, bo jest jemu bardzo bliski. No i Bartek Bołądź, chłopak, który tak naprawdę grał zazwyczaj w klubach oscylujących pod koniec tabeli. Teraz tak naprawdę też troszkę pod koniec tabeli, ale myślę, że
ale nie będzie na samym końcu
nie będzie
tabeli,
na samym, tylko
tak?
Po środku. Ale mam nadzieję, że Bartek Bołądź naprawdę będzie grał to dalej jak gra, bo naprawdę to jest fantastyczny rozwój.
No, a jeżeli jesteśmy przy drużynie Ślepska, bo tam rozgrywa swoje mecze Bartek Bołądź, no to warto dodać, że obecnie 11 miejsce, ale dwa mecze rozegrane mniej, czyli dorobek punktowy drużyny z Suwałk może jeszcze dość znacznie wzrosnąć.
I co ciekawe, jeszcze przed nimi mecz z Treflem, także... Tutaj naprawdę będzie przepiękne spotkanie.
Będą emocje. No i myślę, że tutaj
co jest ostatni mecz... Tygryski najbardziej.
Ostatni mecz... Nie, to jest Formuła 1 jednak. Ostatni mecz dzisiaj omawiany przez nas z siatkarskiej Plus Ligi. Asseco Resovia Rzeszów kontra Jastrzębski Węgiel.
Co jest to siatkarskie Tygryski lubią najbardziej? Może tak sprecyzuję, ponieważ ostatnio Asseco jest chyba... na językach każdego dziennikarza sportowego zajmującego się tym klubem, ponieważ Asseco, uwaga, zaskoczenie, ponownie przegrało.
0-3. Kolejno sety przegrane do 12, 20, ale niech was to nie zmyli, i 15. Deklasacja.
To, co się w ogóle dzieje w Asseco, to jest dla mnie jedną wielką parodią, bo mając taki skład... które mogły być spokojnie w top 3, a oni po prostu przegrywają po kolei z każdym. To jest po prostu naprawdę bardzo smutne, jeżeli chodzi o to, bo szkoda mi jest kibiców. Jeżeli kupuje się karnet za ponad 500 zł, a jej drużyna po prostu przegrywa z meczu na mecz, nawet w ogóle nie pokazują swojego charakteru, nawet czasami w ogóle nie walczą.
Na boisku nie pokazują, ale już w szatni to jest inna sprawa, ale to do tego przyjdziemy już za chwilę.
Ale jeżeli chodzi ogólnie o ten mecz z Jastrzębiem, to Jastrzębie, mimo tego, że ma drugie miejsce aktualnie w tabeli, też nie gra w tym roku za dobrze. Gra bardzo niestabilnie, natomiast oczywiście no tutaj Kampa jak zwykle zdziała magię i nagle wszyscy przed nim leżą, jeżeli chodzi o przeciwne drużyny. No bo jednak Niemiec to jest jakby jeden z lepszych rozgrywających na świecie. Bardzo jakby szybko i łatwo w sumie potrafi gubić blok. Ale też, co ciekawe, kolejny bardzo dobry mecz Tomka Fornala.
No właśnie chciałem powiedzieć, Tomek Fornal został wybrany najlepszym zawodnikiem tego spotkania. No i myślę, że zasłużenie, że jednak został właśnie wybrany ze względu na swoją naprawdę dobrą formę. Tutaj jeszcze zastanawiałbym się ewentualnie nad właśnie Lukasem Kampą, ale chyba jednak trzeba się zgodzić po prostu z tym werdyktem.
Po prostu Tomek Fornal w końcu pokazuje, że Jastrzębie nie kupiło go bez byle powodu. W końcu.
A co do Resovii Rzeszów wracając?
Jeżeli chodzi o szatnię, to ogólnie jakby krążą dwie informacje. Jedna jest potwierdzona tym, że wielu zawodników z rzeszowskiego klubu wyżywa się na biednym rozgrywającym, jakim jest Marcin Komenda. I to jest ogólnie jakby informacja z potwierdzonego bardzo źródła. Jakby no po prostu zawodnicy, głównie atakujący, obarczają rozgrywającego o to, że przez niego przegrywają mecze. I to jest po prostu takie, no... Przecież naprawdę Marcin Komenda stara się robić co może, ale jeżeli on nie ma przyjęcia, no to przecież nie rozegra środka, ani nie zrobi pajpa. Też rozumiem, że rozgrywający ponoszą często jakąś winę za przegraną całej drużyny, no ale nie bez przesady. A drugą informacją jest to, że no jakby zarząd jest bardzo niezadowolony z tego, jak gra obecnie Asseco i tutaj ciągle się waży los pana Piotra Gruszki. A że najbliższy mecz Asseco gra w czwartek z Będzinem.
Starcie Tytanów zapowiada się naprawdę nieziemsko. Jakieś predykcje co do tego spotkania, co do wyniku?
No ja mam nadzieję, że będzie tiebreak.
Ja też.
Liczysz na to.
Tak. Agnieszka, ty jak sądzisz?
Nie wiem, ja bym stawiała na Będzin. Może powtórzą ten wynik 3-2 z Olsztynem.
To jest dopiero wiara w
Będzin.
Patrzę,
że tutaj mamy takie swoiste kółko, zintegrowane kółko przeciwników Resowi Rzeszów. Nie no, dobrze, bardzo dobrze. Ja tutaj w sympatie kibicowskie nie wchodzę i wchodzić nie będę. To jest kwestia indywidualna, także na tyle, jeżeli chodzi o siatkówkę, tak?
Jeszcze po prostu dodać? Ważne, że był piękny mecz. I to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o siatkówkę.
No jeżeli będzie tiebreak, no to zwykle jest tak, że to jest piękny mecz, zwłaszcza w ostatnim secie. Ciekawostka co do dzisiejszego dnia. Dzisiaj mamy 10 grudnia i niektórzy mówią, iż jest to dzień uznawany za Światowy Dzień Futbolu, a że mamy dzisiaj reprezentanta audycji futbolowi właśnie poświęconej. Tak jest. To możemy na jego ręce złożyć serdeczne życzenia naszej podredakcji piłkarskiej.
Dziękuję w imieniu całej podredakcji piłkarskiej.
Tak jest i zapraszamy jednocześnie na jutrzejszą audycję Krótka Piłka o godzinie 18. Teraz zajmiemy się troszkę inną piłką, piłką ręczną. Toruń Wybrzeże Gdańsk. Swój ostatni mecz rozgrywało w sobotę. Do Gdańska przyjechał zespół z Puław, mianowicie KS Azoty Puławy. Mecz zakończył się wynikiem 25-26 dla gości i był to mecz na genialnej wręcz intensywności. Perfekcyjny początek gdańszczan, kompletnie stłumiona ekipa z Puław, która jednak posiadając takich zawodników jak chociażby Michał Szyba czy Rafał Przybylski, no to stawiana była jednak przed spotkaniem w roli zdecydowanych faworytów. No właśnie, posłuchajmy, co do powiedzenia po meczu miał Łukasz Rogulski, zawodnik obecnie Azotów Puławy, a wcześniej jednak rozgrywający swoje mecze dla gdańskiej ekipy.
Spodziewałem się takiego meczu, bo wiem jak tu się gra, szczególnie jak przyjeżdżają takie zespoły właśnie jak Puławy, jak te teoretycznie lepsze zespoły przyjeżdżają i wiemy jak tutaj zawsze motywacja była wielka na takie mecze i spodziewaliśmy się takiego meczu, no szczęśliwie dla nas, chociaż uważam, że powinniśmy jako bardziej doświadczony zespół zagrać trochę spokojniej, trochę lepiej, no ale najważniejsze są punkty. Tak, no tym bardziej mnie boli właśnie ten mecz, że gdzieś u siebie, można powiedzieć w domu, bo zawsze się czułem to jak w domu, tak niefortunnie ten mecz skończyłem. Bardzo żałuję, bo wiadomo, fajnie się wraca i chciałem tu na pewno zagrać, oczywiście wygrać, bo to było dla mnie najważniejsze i zagrać dobry mecz. No niestety, tak się złożyło. Że gdzieś ta czerwona kartka, taki jest sport niestety, piłka ręczna jest kontaktowa, więc no co mam powiedzieć, nie wiem czy zasłużona czy nie, może tak, może nie chcę tego roztrząsać, bo to już nieważne. No na pewno idzie to w dobrym kierunku, jeżeli uda się utrzymać organizacyjnie klub i ten skład, który jest, plus jakieś wzmocnienia, to naprawdę gdzieś w końcu może zapomnijmy tutaj o walce o utrzymanie, a zacznie się walka o coś więcej. Graliśmy z Płockiem ciężki mecz, więc przegrana z Płockiem nie wiem, czy jest zaliczana do zadyszki, ale wydaje mi się, że no, jest postawiony cel trzecie miejsce i o to gramy.
Co ciekawe, to naprawdę z bardzo dobrej strony pokazał się na skrzydle Krzysiek Komarzewski, który już w tamtym roku naprawdę grał bardzo dobre mecze, a tutaj był jedną z wiodących postaci, jeżeli chodzi o Wybrzeże.
Ale czy my już możemy mówić o jakiejś kolątwie Wybrzeża w stosunku do Puław? No bo to jest 9. ich porażka z rzędu. Jakby ostatni raz z nimi wygrali w 2017 roku. To jest tak dawno. Jakby czy to jest naprawdę jakaś klątwa, czy to jest po prostu czysty przypadek, waszym zdaniem?
No to raczej jest spowodowane tym, że Azoty jednak są, jak na naszą ligę przynajmniej jest to topowy zespół. No i nie ukrywajmy, zespół Wybrzeża Gdańsk jeszcze nie jest przynajmniej na tym poziomie, aby rywalizować z zespołami z top 3-4 naszej ligi. Dlatego no w sobotę było bardzo blisko, aby pokonali. No musimy powiedzieć o tym, że przez większość spotkań gdańszczanie dominowali. Świetna gra w bramce Artura Chmielińskiego i Pawła Kiepulskiego. No naprawdę to nabawało optymizmem. Mateusz Wróbel również rzucał bardzo ważne bramki. No, a tak w końcówce, około 10 minut przed końcem spotkania, może troszkę więcej, gra jakby stanęła. Prowadzenie 6-7 bramkowe Wybrzeża nagle stopniało, zrobił się remis. No i to widać po wyniku, 25-26 ostatecznie. No nic, tylko po prostu załamać się, że tak powiem, bo no kto z nas grając profesjonalnie nie przeżywałby później takiego wyniku, gdzie można było wygrać, a tu się okazuje, że no, trudno, no bywa, tak? To jest sport i trzeba jakoś sobie dać z tym radę. Łukasz Rogulski powiedział o tym, że jeżeli wszystko pójdzie w dobrym kierunku, to Wybrzeże ma szansę na ustabilizowanie się i zbudowanie może lepszej pozycji w polskiej lidze. No myślę, że mamy pewne nadzieje związane z klubem, aczkolwiek no chyba jednak w najbliższym czasie drugim Vive czy Orlenem Wisłą Płock, no to Wybrzeże raczej nie zostanie. No to posłuchajmy teraz, co z obozu gospodarzy, co do powiedzenia miał po meczu Piotr Papej, skrzydłowy Wybrzeża Gdańsk.
To mógł być nasz najlepszy mecz, graliśmy naprawdę dosyć fajną piłkę ręczną, myślę, że szczególnie w obronie, gdzie naprawdę to fajnie wyglądało, chociaż w ataku też, szkoda trochę, że roztrwoniliśmy w drugiej połowie przewagę, którą mieliśmy, ale to był no, chyba najlepszy mecz w tym sezonie. Ja myślę, że to nie była kwestia tych fauli czy czegoś, czasami się dostaje w twarz czy cokolwiek innego, to jest, że tak powiem, wliczony w nasz zawód i my się nie boimy nastawić głowę i po prostu idziemy dalej. Myślę, że to nie miało żadnego wpływu na naszą grę później, po prostu gdzieś trochę nam głowy odleciały. Ciężko mi powiedzieć dlaczego, bo tak naprawdę to Puławy były, powinny być i były zdenerwowane w momencie, kiedy przegrywały 6 bramkami, a my trochę wyglądaliśmy jak to my byśmy przegrywali i to był trochę problem, ale myślę, że wyciągniemy z tego wnioski i naprawdę mamy fajny materiał do analizowania i z tego możemy zbudować coś fajnego. Na pewno taki mamy plan. My chcemy wygrać oba spotkania, bo są to rywale w naszym zasięgu. Oczywiście nie będą to łatwe spotkania, bo to, że my teraz z Puławami zagraliśmy dobry mecz, przegraliśmy jedną bramką, to nie znaczy, że pojedziemy do Piotrkowa i tam oni nam się położą, czy przyjedzie Mielec i też odda nam 3 punkty po prostu, bo panowie z Gdańska są od nas lepsi. No tak nie będzie. Będą to na pewno bardzo twarde spotkania, mogą być wyrównane do samego końca, ale my będziemy na pewno walczyć i mam nadzieję, że jak wyciągniemy wnioski z tego spotkania, no to będziemy grali tylko lepiej. A jeżeli będziemy grali tylko lepiej, to myślę, że mamy naprawdę duże szanse, żeby do świąt zainkasować jeszcze 6 punktów. Jasne, że szkoda. Zawsze szkoda, jak przegrywasz jedną bramką, tak naprawdę nieważne z kim, bo zawsze gdzieś tam sobie myślisz, że wystarczyło rzucić jedną bramkę więcej, byłyby karne. Rzucić 2 bramki więcej i byśmy wygrali ten mecz, szczególnie gdzieś tam u siebie, a szczególnie jeżeli wygrywasz w trakcie meczu przez dużą część tego spotkania, no to jasne, że to gdzieś boli, ale z drugiej strony no, zacznie, mamy następny mecz i trzeba się na tym skupić, wyrzucić to z głowy, wyrzucić co złe, wziąć co dobre ze sobą i jedziemy dalej.
2 ostatnie mecze Wybrzeża w tym roku kalendarzowym to wyjazd do Piotrkowa Trybunalskiego. Jutro jest 11, jeżeli dobrze znam kalendarz na pamięć. Jutro jest 11, więc jutro mecz z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski, a już w sobotę 14 grudnia w hali AWFIS Wybrzeże podejmie zespół Stali Mielec. Na ten mecz serdecznie zapraszamy. Hala AWFIS, tak jak już powiedziałem, godzina 17. Jest grudzień, mamy już, przynajmniej mieliśmy przez chwilę pierwsze opady śniegu, jednak na tę większą warstwę białego puchu musimy jednak troszkę poczekać. No a to jest taki swoisty znak, że już zaczyna się sezon sportów zimowych. Już w audycjach poprzednich mówiliśmy o skokach narciarskich, jednak dzisiaj, mając w studiu eksperta swoistego od tychże sportów, możemy liczyć na troszkę więcej.
Tak, jeżeli chodzi o łyżwy, to właśnie w tamtą niedzielę skończył nam się cykl Grand Prix, czyli ten najważniejszy cykl dla wszystkich łyżwiarzy na całym świecie. No, my jako Polacy możemy się pochwalić naszą parą taneczną, to jest Natalia Kaliszek jeżdżąca z Maksymem Spoderiewem. Im się udało zanotować bardzo dobre 4. miejsce na zawodach w Moskwie. To jest ich najlepsze miejsce w całym tym cyklu, więc no byli o krok od podium tak naprawdę, ale jeszcze wydaje mi się, że na tym etapie nie możemy mówić o tym, żeby to było takie łatwe tam skoczyć, bo to są naprawdę topowe pary z całego świata. System oceniania jest bardzo trudny. Każdy najmniejszy błąd się liczy i wszystko jest oceniane po parę razy, więc myślę, że to 4. miejsce jest bardzo dobre. W tamtym roku na tych samych zawodach byli na 5. miejscu, więc tak systematycznie idą do przodu. Jeżeli stanęliby na podium, to jest taka fajna ciekawostka, to byłoby to Byłby to pierwszy medal od 20 lat. Ostatni medal na tych zawodach, dokładnie, zdobyła ich trenerka Sylwia Nowak-Trębacka, więc no mogli to fajnie zamknąć, ale z jednej strony myślę, że troszeczkę ich zjadła trema i pojawiły się małe błędy, ale jako Polacy możemy być bardzo zadowoleni, bo to jest jednak prestiżowy cykl, więc bardzo, bardzo fajne miejsce. Tak samo byli piąci na Mistrzostwach Europy, więc to już jest taka ścisła czołówka. To daje taką fajną perspektywę na to, na co ich będzie stać w tym sezonie. Trzeba też wspomnieć, że Max miał kontuzję. Podczas treningu zderzyli się z Natalią, on też był wykluczony trochę z treningów letnich. Wydaje mi się, że przez to oni musieli cofnąć się trochę i użyć swojego tańca dowolnego z któregoś z sezonów już, więc to jest taki odgrzewany trochę taniec, no ale jednak wydaje mi się, że możemy być zadowoleni, jeżeli chodzi właśnie o tą parę, bo mamy też drugą parę taneczną, to jest para reprezentująca nasz tutaj klub Stoczniowiec. Oni na co dzień trenują w Montrealu, to jest najlepszy ośrodek na świecie. Spod ich trenerskiej ręki wychodzili mistrzowie świata, mistrzowie olimpijscy, wicemistrzowie olimpijscy, więc oni trenują tam dopiero drugi sezon. Myślę, że w tym sezonie już można się spodziewać jakichś lepszych wyników. Oni byli na niższej randze zawodów niż Grand Prix 6 i 8 i skończyli jeszcze piąci w Warszawie, więc tutaj powoli już wchodzą w takie tryby dobrego jeżdżenia. Zaraz będą Mistrzostwa Polski, więc przekonamy się, jak sobie radzą teraz.
A my za chwilkę przekonamy się, jak poszło naszym skoczkom narciarskim w ostatnim konkursie Pucharu Świata. No właśnie, i to będziemy o tym rozmawiać już po krótkiej przerwie.
Zostając jeszcze na chwilę przy łyżwiarstwie figurowym, warto wspomnieć, tak jak już w którymś dialogu, o Jekaterinie Kurakowej. To jest 17-latka, dzięki której udało nam się zanotować najlepszy wynik solistki w juniorskim cyklu Grand Prix od 18 lat. Ona zajęła 6 miejsce. Już ma polskie obywatelstwo, bo pochodzi z Rosji i teraz trenuje pod okiem Briana Orsera w Kanadzie. To też jest jeden z lepszych ośrodków na świecie. On aktualnie trenuje wicemistrzynię olimpijską Medwiediewą i Juzuruchanią, który też zdobył złoty medal w Pjongczangu. Warto o niej wspomnieć dlatego, że jej się w listopadzie udało też wygrać zawody niższej rangi niż Grand Prix, czyli Challenger Series w Warszawie. To zarazem pierwszy medal w ogóle dla solistki w tej dyscyplinie dla nas, dla Polski. I bardzo pozytywne noty zebrała. Tak samo widownia, czy u nas w Gdańsku, jak jechała akurat na juniorskim Grand Prix, czy właśnie w Warszawie. Ludzie uwielbiają ją oglądać. Ona ma niezwykłą grację w tym, co robi i bardzo dobrze jest nauczona tego, co ma robić. Nas czekają, tak jak wspominałam, Mistrzostwa Polski, na których ona też będzie i wydaje mi się, że musiałby po prostu chyba jakiś piorun walnąć w halę i wszystko by się musiało zacząć palić, żeby ona przegrała, bo żadna Polka nie dorasta jej po prostu niestety do pięt. I to wiąże się z tym, ona reprezentuje toruński klub, to jest Axel Toruń i jego prezes, pan Marek Kaliszek, wspominał, że chcą zdominować całe Mistrzostwa Polski, mają na to bardzo duże szanse. Ale z jednej strony mają na to szansę dlatego, że importują troszeczkę zawodników z Rosji, bo czy to w parach tanecznych, czy właśnie w solistach i w solistkach, będą reprezentować ich po prostu albo Rosjanie, albo można powiedzieć ogólnie nasi sąsiedzi ze wschodniej granicy. To trochę krytykował na łamach Onetu aktualny prezes Związku Łyżwiarstwa Figurowego, pan Marek Taszer. On to krytykował pod tym względem, że Polska powinna się skupić trochę bardziej na szkoleniu naszych urodzonych, tak to nazwijmy potocznie po prostu, w Polsce łyżwiarzy, żeby skupiać się na trenowaniu nich, a nie na po prostu osiąganiu jakichś wyników. Ale jazda figurowa na łyżwach to nie tylko solistki czy pary taneczne, to również łyżwiarstwo synchroniczne. Akurat wczoraj mi się udało rozmawiać z panią Agnieszką Filipowicz, to jest prezes klubu Icefire i powiedziała nam trochę o tym, z czym się mierzyły w tamtym tygodniu jej grupy i o tym, co czeka ich w tym tygodniu.
Cały czas pracujemy nad rozwojem, na pewno podnosimy poprzeczkę, jeżeli chodzi o levele i jakość tak, tej dyscypliny, o to, żeby nasze drużyny nie tylko w Polsce wygrywały, ale i za granicą. Ostatnio wróciliśmy z Rygi, gdzie nasza drużyna Nowis, to jest wiek 10-15, zwyciężyły tam również. To jest takim głównym celem klubu, żeby dążyć do tego, żeby jednak już na świecie się prezentować w coraz lepszych i sytuować na lepszych pozycjach. W czwartek lecimy do Eindhoven w Holandii, gdzie odbędą się międzynarodowe zawody ISU. Będziemy tam walczyć o miejsce w rankingu światowym. Na takich zawodach do 10 miejsca są dodawane punkty dla zespołu, poniżej tego miejsca już nie. Także będziemy walczyć, żeby być w tej pierwszej dziesiątce. Te miejsce w rankingu daje nam lepsze miejsce startowe na losowaniu na Mistrzostwach Świata. W zeszłym roku był bardzo dobry sezon i naprawdę sporo tych punktów naliczyliśmy.
Przechodzimy do zapowiadanych nie tak dawno temu skoków narciarskich. Ostatni niedzielny konkurs Pucharu Świata w Niżnym Tagile przyniósł, można powiedzieć, dość sporo kontrowersji, a najwięcej tychże kontrowersji było, nazwijmy to tak, ujmijmy to, w sferze technicznej.
No tak, bo mamy XXI wiek, latamy, wysyłamy sondy ustawicznie, mamy fotografie z najdalszych zakątków kosmosu, a dalej udaje nam się po prostu źle mierzyć wiatr. W sensie, jak to może być trudne? To nie może być aż tak skomplikowane, że tak jak Kuba Kot napisał na Twitterze, że pomiar z ostatniego czytnika od wiatru zaczyna się gdzieś w środkowej fazie lotu i po wylądowaniu zawodnika on trwa jeszcze 2 sekundy. dwie sekundy to jest strasznie dużo czasu, to jest strasznie dużo właśnie tego czynnika wiatru, który wpływa na ocenę. No to jest, dla mnie to jest po prostu nie do zrozumienia, jak możemy dopuścić do czegoś takiego. No to jest nielogiczne.
Pytanie, w którym kierunku powinniśmy ten sport pchać dalej, ponieważ ja pamiętam, jak ten przelicznik wiatru w ogóle wchodził i dwa założenia, które usprawiedliwiały jego wprowadzenie, były takie, że chcemy zawodów krótszych, żeby nie było tylu przerw na wiatr, które były po prostu istną plagą tego sportu swojego czasu. No i żeby zawody były sprawiedliwsze, tak? Czyli żeby nie wygrywał ten, komu akurat dobrze podwieje, tylko żeby gdzieś tam to wszystko się zbilansowało. No i widzimy, że to nie do końca zdaje egzamin. Tak naprawdę w którejkolwiek z tych materii to wygląda słabo. I naturalnym takim pytaniem, jakie powinniśmy sobie zadać, jest to, co chcemy robić dalej, bo oczywiście technologia właśnie, tak jak powiedziała Agnieszka, idzie do przodu i myślę, że można byłoby pomyśleć, jak to wszystko usprawnić i zostawić ten pomysł, rozwijać go dalej, niech to ewoluuje, albo też może jednak właśnie wrócić do tych korzeni, bo ja również już słyszałem takie opinie, że jednak konkurs taki, jak chociażby ten z ubiegłego weekendu, powinien po prostu być rozegrany na starych zasadach, bo to tak naprawdę i tak nikogo specjalnie by nie skrzywdziło, no ponieważ te zasady, które były zastosowane teraz, i tak, no tak naprawdę można powiedzieć, nic nie dały, a wręcz troszkę zepsuły zabawę.
No właśnie tutaj trochę mnie uprzedziłeś, bo chciałem powiedzieć o tym, że może warto byłoby wrócić do starego systemu bez przelicznika, no bo jeżeli przynajmniej na tapetę weźmiemy początek XXI wieku, nawet końcówkę wieku XX pod względem zwycięzców ogólnych kryształowej kuli Pucharu Świata w skokach narciarskich, no to jednak można dojść do wniosku, że właśnie końcową klasyfikację, czy też rozgrywany w trakcie sezonu turniej czterech skoczni, no to jednak wygrywali go ci najlepsi, no nawet pomimo tego, że nie zawsze warunki były tymi najlepszymi, tymi najbardziej optymalnymi, no to mimo tego jednak ci najlepsi zdołali i pokazywali to, co potrafią najlepiej.
Ja myślę, bo tutaj masz oczywiście pełną rację, tam w turnieju czterech skoczni jeszcze ewentualnie możemy się o ten przelicznik sprzeczać, bo tam te punkty są sumowane na podstawie tych dziesiętnych z indywidualnych skoków. Natomiast generalnie wyglądało to tak, jak mówisz. Ja myślę, że chodziło głównie o te zawody indywidualne, prawda? Gdzie tam właśnie Mistrzostwa Świata na przykład, gdzie mistrzem świata mógł zostać chociażby Rok Benkowicz, który no, niespecjalnie prezentował się w jakichkolwiek innych zawodach. No i były to swego rodzaju, można powiedzieć, grabieże, no, dokonywane na tych, którzy teoretycznie poziom sportowy prezentowali znacznie wyższy. No, ja osobiście nie mam konkretnego zdania. Ja myślę, że tutaj, jeżeli byłaby faktycznie taka w 100% pewna możliwość usprawnienia tego systemu i uczynienia go sprawiedliwym, no to jest ta droga, którą należy podążać. Ale jeżeli na ten moment nie ma na to pomysłu, nie ma takiej idei i nie ma środków, by to zrobić, to chyba, tak jak właśnie powiedziałeś, lepszą opcją byłoby wrócenie do systemu klasycznego.
Znaczy, moim zdaniem absolutnie nie możemy się cofnąć do systemu, że nie mamy noc za wiatr, bo to w drugą stronę kompletnie wypaczy te wyniki, bo to jednak jest tak ogromny wpływ na odległość, którą dany skoczek osiąga, że jeżeli całkowicie odejmiemy ten czynnik i oni będą po prostu lecieć tak, jak im zagra, tak jak ich ktoś puści po prostu z rozbiegu, to będziemy mieli już w ogóle tak wymieszane te wyniki, że myślę, że to jest w ogóle kompletnie nie w tą stronę powinniśmy pójść. Powinniśmy pójść w tą stronę, znaczy moim zdaniem, żeby po prostu udoskonalić jak najbardziej ten proces. To, a mogą być po prostu zmiana pomiarów w ten sposób, żeby faktycznie skoczek ląduje, ok, bierzemy ostatni moment. Można się zastanawiać może nad jakimiś odbiornikami w nartach, bo już takie rzeczy były w tamtym sezonie na niektórych zawodach się pojawiały. Może tam by się udało coś takiego po prostu gdzieś dołożyć. Albo po prostu wybierajmy takie skocznie i takie pory dnia, żeby to była jak najbardziej sportowa rywalizacja, bo tak jak mieliśmy inaugurację w Wiśle, skoki odbywały się w godzinach, w których wszyscy wiedzieli, że będzie wiało. Wszyscy wiedzieliśmy, że te wyniki będą wypaczone, no ale i tak one zostały przeprowadzone. Dlaczego? Myślę, że wszyscy wiemy.
To znaczy ogólnie tutaj pełna zgoda, żeby w ten sposób to usystematyzować, tylko problem też jest taki, że jednak skok sam w sobie, szczególnie na tych większych skoczniach, trwa kilka sekund i wiatr może zmieniać się diametralnie tak naprawdę w ułamkach tych sekund i jak wówczas możemy to zmierzyć? Bo nawet jeżeli mielibyśmy taki bardzo dokładny system, który no właśnie wyłączałby te 2 sekundy, o których mówiłaś już po skoku, to wszystko jest jak najbardziej dobrym pomysłem, no to i tak w jaki sposób mielibyśmy ocenić sprawiedliwość tego, co działo się przez całą długość skoku? Jak to uśrednić i jak uczynić to no, takim miarodajnym?
Znaczy, no to jest bardzo, bardzo trudna rzecz do zrobienia. Nie wiem, czy więcej po prostu jakichś odbiorników gdzieś na skoczni, żeby ich było jak najwięcej, zwłaszcza na tych skoczniach, gdzie się skacze ponad 200 metrów. Mhm. To, no, to jest bardzo długi skok i myślę, że większa ilość takich po prostu pomiarów i ich uśrednienie mogłoby troszeczkę w tym pomóc, ale no, wydaje mi się, że jakby od tego też nie do końca jesteśmy my, tylko nad tym jest czuwa jakby cała ogromna federacja, na którą idą ogromne pieniądze z, tak naprawdę zewsząd. Oni mają bardzo silne wsparcie technologiczne zewsząd, więc myślę, że no, pod napływem takich negatywnych komentarzy, jakie akurat teraz mamy po Niżnym Tagile, no oni powinni też zacząć myśleć w którąś stronę, jakieś rozwiązania proponować, coś testować, bo no skoki nie powinny wyglądać w ten sposób, w jaki oglądamy je tak naprawdę od początku tego sezonu.
Ja jestem przekonany, jak najbardziej.
No myślę, że nie tylko od początku tego sezonu dyskusja na temat może nie tyle słuszności, a co sposobu przeliczania punktów rekompensat za wiatr, no to już trwa od dobrych kilku lat, od czasów, kiedy właśnie ten przelicznik został wprowadzony.
Znaczy my jako Polacy powinniśmy w ogóle wznieść moim zdaniem wielki bunt po tym, jak ogrobiono naszego Stefana Hula z medalu, bo po prostu to, co kibice wtedy przeżyli i to, jakie to było bez sensu, to jakby wtedy powinna się zapalić taka bardzo czerwona lampka i powinniśmy tak naprawdę od tamtego momentu cały czas się o tym przypominać.
Biało-czerwona.
Biało-czerwona
lampka, tak, bo musimy być patriotami na każdym możliwym kroku. Podium konkursu ostatniego to pierwsze miejsce Stefan Kraft, Kilian Payer oraz Ryoyu Kobayashi. Ryoyu Kobayashi, myślę, że zgodzicie się ze mną, na pewno największy beneficjent szalejących na skoczni hulającego wiatru.
No tak, bo on dostał ponad 7 punktów za wiatr w czasie pierwszej serii i prowadził. No po tej drugiej spadł na trzecie, no ale to jest no takie wypaczenie sportu, że no, mi się osobiście odechciało oglądać taką konkurencję, bo jeżeli on staje na podium, można powiedzieć, że nie ze względu na to, co mu się udało skoczyć, ale na to, co tak naprawdę mu po prostu dodano, no to gdzieś tam jakby lista pokrzywdzonych to jest cała reszta tych skoczków, więc no nie wiem, no dla mnie to był taki niesmaczny konkurs, chociaż bardzo się cieszę z drugiego miejsca Payera, bo to jest skoczek po prostu, który roztacza wokół siebie taką pozytywną energię, że po prostu jak człowiek na niego patrzy, to mu się od razu robi cieplej na sercu i widać, że on tym żyje. I widać po prostu tak jak w sobotnim konkursie skok mu totalnie nie wyszedł, to ja miałam wrażenie, że on zaraz po prostu kogoś uderzy nartami. I widać po prostu takie ogromne serce w tym, więc z tego drugiego miejsca podium ja się akurat bardzo cieszę. I Stefan, w sumie powinnam powiedzieć, od razu awansował na miejsce wicelidera Pucharu Świata, więc no nie był, ten konkurs nie był aż taki zły.
Ja tylko chciałbym szybciutko nawiązać, że właśnie to, co mówiła Agnieszka o tych emocjach i takim bardzo pozytywnej aurze wokół Payera, to od razu przypomina mi się Harry Oli, który był wicemistrzem świata w lotach i tam też było bardzo blisko jego złota, pamiętam, w tym konkursie. Wygrał bodajże Simon Amann, nie chcę ponąć głupoty, ale chyba Simon Amann wtedy był mistrzem świata. I tam z kolei kontrowersja nie polegała na przeliczniku wiatru, bo go jeszcze nie było, tylko na notach sędziowskich. I to jest pokazuje tylko, jak wiele takich różnych naprawdę poziomów kontrowersji w skokach narciarskich niestety każdego dnia jest.
Ale tutaj akurat uważam, że ten obecny system przyznawania not przez sędziów, on jest akurat bardzo dobrze rozegrany. Oczywiście też dalej pojawiają się kontrowersje, ale na przykład jak chcemy to przełożyć na to, jak wygląda ocenianie łyżwiarstwa, ja bym bardzo była zadowolona, żeby właśnie wprowadzić odjęcie tych dwóch skrajnych not, bo to faktycznie jest w stanie dosyć mocno po prostu zadbać o to, żeby to była obiektywna ocena. Także to jest akurat bardzo, bardzo fajny element.
No tutaj porównań do łyżwiarstwa, a także wspominania historii skoków narciarskich, myślę, że na tę audycję już wystarczy. Po krótkiej przerwie podsumujemy właściwie występ polskich reprezentantów, naszych Polaków skaczących na ostatnim konkursie oraz postaramy się zapowiedzieć następny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. I wasn't ready for this. I wasn't ready for my heart to drop the way that it did. I can't deny, I can't deny, I feel it in every kiss. It's slowly taking over every thought. Have you been sleeping on it? Well, so have I, so have I. Look at us, we could have it all. So damn right that it should be wrong. Let's not complicate it. If it's love, don't hate it. Don't pull back if you start to fall. Let ourselves get a little lost. Let's not complicate it. Every night, you don't gotta be stressed. Just close your eyes, close your eyes. Feel so good to have you in my arms. Really think it's right where you belong. Look at us, we could have it all. So near right that it should be wrong. Let's not complicate.
Cześć, tu Paweł Chaloba, słuchacie Sportowego Dialogu.
Występ Polaków w ostatnim konkursie Pucharu Świata, no myślę, że był troszkę gorszy od oczekiwanego przez większość kibiców. No tutaj oczekiwanego to może jest za duże słowo. Wiemy, jak nasz naród potrafi pompować balonik w oczekiwaniach i w pewnych właśnie kwestiach. A przechodząc już do liczb, to Kamil Stoch miejsce 15, Jakub Wolny 16, Dawid Kubacki 17, Maciej Kot na miejscu 24 i Stefan Hula 25. I tak prezentują się Polacy w pierwszej 30.
Pojawiały się takie głosy ekspertów, że to jest najgorszy weekend Polaków od jeszcze Łukasza Kruczka. Ale to w zależności, jakie czynniki weźmiemy, czy dyskwalifikacje, czy nie. No ale no, nie idzie im, bo skoro w klasyfikacji generalnej Stoch jest 8, Kubacki 9, później jest długo, długo nic i 28 jest Kot, 30 Piotr Żyła, no to no, nie idzie im to. Na razie nie jest dobry sezon dla nich. Zwłaszcza, że Stoch w wywiadach po niedzielnych zawodach mówił, że oddaje średnie skoki, że brak mu tej energii na progu. Powiedział nawet, że no po prostu jest brak formy. Coś innego mówi nasz prezes Polskiego Związku Narciarstwa Apoloniusz Steiner. Troszeczkę inaczej do tego podchodzi trener Michał Doleżal. No ale no, jak jest, to widzimy chyba po wynikach.
No tym bardziej, że apetyty mogły być naprawdę spore, patrząc na to, jakie wyniki Polacy odnosili w zeszłym sezonie, tak? Gdzieś tam ta no, pierwsza piątka trzech Polaków o czymś świadczy. Myślę, że tym bardziej, że teraz chcielibyśmy w końcu ponownie widzieć triumfatora tego Pucharu Świata w biało-czerwonych barwach. Natomiast ja myślę, że to jest też za wcześnie, by wyciągać wnioski. Nastroje są różne. Ja z doświadczenia tak kojarzę, że turniej cztery skoczni bardzo często jest takim punktem w sezonie, kiedy bardzo naprawdę wiele się przewraca do góry nogami i myślę, że możemy na to czekać, wierzyć, że wyniki będą bardziej obiektywne, mniej pozmieniane przez takie negatywne czynniki, tak? I wtedy może wszystko będzie dobrze.
No miejmy taką nadzieję, chociaż prognozy na najbliższy weekend też nie są wcale dobre na Klingenthal. Znowu możemy mieć takie zawody jak w tym tygodniu, czy w tamtym tygodniu, czy w Ruce, czy w Wiśle, ale tak naprawdę wydaje mi się, że nawet będziemy musieli poczekać do Szwajcarii, żeby faktycznie zacząć taką bardzo negatywną narrację tego, jak im idzie.
Turniej czterech skoczni jeszcze nie aż takimi wielkimi krokami się zbliża, no ale jeżeli mielibyśmy tutaj strzelać co do wyników, co do postawy naszych zawodników, o chyba tutaj też gen swoistego rymowania mi się udziela, to odnośnie Polaków, który z naszych reprezentantów według was zaprezentuje się najlepiej na nadchodzącym turnieju czterech skoczni?
Ja bym obstawiała Dawida Kubackiego, bo on jednak jest w stanie pokazywać równe skoki. Lato wyszło mu bardzo dobrze. To była bardzo dobra dyspozycja właśnie Dawida. W nim bym jednak kładła nadzieję, bo Kamil już tak naprawdę osiągnął wszystko, co można było osiągnąć. Sam turniej też już wygrał to chyba dwa razy, tak? Dwa razy. Raz wiemy, że udało mu się wygrać wszystkie konkursy pod rząd, powtórzyć czyn Svena Hanawalda. Ale no ja bym właśnie stawiała na Dawida. Wydaje mi się, że Dawid.
Ja bym postawił Kamila Stocha, bo nadal jednak mimo wszystko uważam, że to jest indywidualnie zdecydowanie najlepszy polski skoczek. Jeżeli trafi z formą, to jest w stanie wygrać absolutnie każde zawody. Zgadzam się z Agnieszką, że osiągnął właściwie wszystko i nic nie musi, ale myślę, że gdzieś tam ta sportowa ambicja każe mu, popycha go i mówi: Kamil, pokaż im, że jesteś lepszy od Adama mimo wszystko, żeby to już nie był przedmiot do dyskusji w ogóle. Więc Kamil jeszcze jak najbardziej może sporo wygrać i tę debatę zakończyć.
Z tym byciem lepszym od Adama Małysza, no to myślę, że technicznie lepszy Kamil Stoch faktycznie może jest, aczkolwiek z popularnością wśród kibiców, no to tutaj myślę, że żaden polski sportowiec.
Inne czasy.
Przynajmniej w tej dyscyplinie sportu, no to raczej z panem Adamem właściwie nikt nie będzie mógł i nie może się mierzyć. No tutaj dyspozycja Kamila Stocha, tutaj swoista jego ambicja sportowa, no i to, że osiągnął już teoretycznie wszystko, co dało się osiągnąć w tym sporcie, no skłania nas do refleksji na temat, jak jeszcze długo Kamil jest w stanie skakać na tych najwyższych obrotach, na tym najwyższym poziomie.
Były już takie, można powiedzieć, przesłanki o tym, że Kamil niedługo może kończyć karierę, bo jemu brakuje jeszcze na pewno Mistrzostwa Świata w lotach. Więc wydaje mi się, że jeżeli to by się udało domknąć, to planica mogłaby być właśnie jego zakończeniem kariery. Chociaż no on na tyle jeszcze ma w sobie właśnie tą energię do skakania i tą ambicję, o której mówiliście. Też wydaje mi się, że bardzo dużo czerpie od swojego klubu, w którym są trenowani tak naprawdę przyszli skoczkowie. Nasza przyszła nadzieja w tym sporcie i od nich też na pewno czerpie dużo energii. No nie wiem, no to jest taka trudna decyzja, bo czy odejść w takiej jeszcze najlepszej dyspozycji, w której można osiągać bardzo dużo, można wygrywać konkursy, czy właśnie jakby uniknięcie odchodzenia już, jak się jest troszeczkę niżej. Nie wiem, ja bym chciała, żeby Kamil skakał jak najdłużej, no bo to jest jednak najlepszy skoczek po Adamie Małyszu, tu nawet nie ma z czym dyskutować. No, mam nadzieję, że się uda.
Ja myślę 2-3-4 lata. Nie chcę Kamila mierzyć swoją miarą, bo nie mam ku temu żadnej mocy, ale lepiej zejść ze sceny w takim stylu jak Adam Małysz niż chociażby jak Jan Ahonen.
No tutaj trzeba się zgodzić, no i nie wracać później, tak? Kilkukrotnie, no żeby rozmieniać swoją karierę na drobne po prostu, tak? Żeby dawać po prostu, zaprzeczać temu, co się kiedyś osiągnęło. A na zakończenie dzisiejszej audycji porozmawiamy jeszcze o boksie. Ostatnimi czasy miała miejsce walka o Mistrzostwo Świata wagi ciężkiej. Tutaj Kacper uśmiecha się do mnie, bo tak, właśnie ciebie proszę teraz o swoisty komentarz.
No, chciałem powiedzieć tylko kilka słów, dlatego że walka z całą pewnością jest istotna dla sportów walki generalnie, ponieważ produkt, jakim był Anthony Joshua, czyli Brytyjczyk, który w tej walce był pretendentem, ponieważ wcześniej swoje pasy mistrzowskie stracił. Joshua był produktem absolutnie, można powiedzieć, najważniejszym indywidualnie na całym brytyjskim rynku sportowym, według mnie, bo o ile tam oczywiście cały naród żyje piłką nożną, to Anthony Joshua był tą konkretną jedną postacią, z którą każdy młody Brytyjczyk mógłby się utożsamiać i chcieć osiągać takie sukcesy jak on. Tym bardziej, że boks tam w ogóle w tej chwili bardzo mocno odżywa. No a w czerwcu, jak na ironię, dokładnie tej samej nocy, kiedy to Liverpool pokonał Tottenham w angielskim finale Ligi Mistrzów, Anthony Joshua przegrał walkę z Andym Ruizem Juniorem. No w bardzo zaskakujących okolicznościach, bo tam Joshua przegrał przez knockout z człowiekiem, który nie wygląda nawet jak sportowiec, bo
Identyczne miałem wtedy myśli odnośnie
naprawdę,
tej walki.
Naprawdę, mamy do czynienia z kolesiem, który, przepraszam, tak powiedziałem troszkę potocznie, ale celowo użyłem tego słowa, ponieważ no, facet wygląda jakby wszedł z ulicy tak naprawdę i to z takiej ulicy, na której jest jakieś 5 barów z nachosami i z tekiją, bo teraz na przykład w tej rewanżowej walce był jeszcze cięższy się okazało, ponieważ ma 183 cm wzrostu, a ważył 130 kg.
Więc... Na początku myślałem, że powiesz 183 kg.
Nie, no aż tak źle nie było, bo mógłby być problem z wejściem na ten ring. Natomiast no, to była ogromna różnica wagi, a ogromna różnica wzrostu na korzyść Joshuły, więc te dysproporcje tam naprawdę rzucały się w oczy. No ale pierwszą walkę wygrał przez knockout, został mistrzem świata wbrew oczekiwaniom no, tak naprawdę każdego. I ja osobiście czułem, że ten scenariusz może się powtórzyć, ponieważ Ruiz wydawał mi się kryptonitem na Anthony'ego Joshua, który jest fantastycznym bokserem, fantastyczną ma technikę, fantastyczne warunki fizyczne, ale nie umie do końca przyjąć ciosu, a Andy Ruiz Jr. potrafi przyjąć cios i jeśli tylko dojdzie do bójki w ringu, kiedy ten dystans zostanie skrócony, to Andy Ruiz Jr. ma argumenty przeciwko tak naprawdę każdemu, a bokserska walka mistrzowska trwa 36 minut, więc jest sporo czasu, by ten dystans został skrócony. No i tę teorię bardzo, bardzo umiejętnie obalił właśnie Anthony Joshua, ponieważ nie dał tak naprawdę skrócić dystansu Ruizowi w umiejętny sposób. Wygrał na punkty, wygrał zdecydowanie. Dwóch sędziów dało dwie rundy dla Ruiza spośród 12, więc to jest bardzo, bardzo niewiele. A jeden przyznał ówczesnemu jeszcze mistrzowi tylko jedną rundę. No i Joshua, tak jak mówię, właśnie pewne zwycięstwo. Ja osobiście chciałbym widzieć trylogię, ponieważ jest 1-1. I myślę, że jeżeli Ruiz tym razem by się przygotował odpowiednio, troszkę schudł, z innym nastawieniem przyszedł do tej walki, to również wszystko może się zdarzyć. Ale my już w tej chwili mamy do czynienia z newsami, jakoby Anthony Joshua miał zakontraktowaną walkę z Aleksandrem Usykiem. Więc zobaczymy, co będzie.
Znaczy umówmy się, że to nie była taka widowiskowa walka.
Nie była.
Ona była, jeżeli ktoś po prostu gdzieś przełączał kanały i akurat na nią wpadł, to mógł się faktycznie zainteresować, co to w ogóle za połączenie dwóch kompletnie innych sylwetek, dwóch kompletnie innych typów sportowców. No ja się trochę wynudziłam oglądając ją, ale też chętnie bym zobaczyła następną część, jak to się potoczy, w którą stronę pójdzie każdy z nich, czy faktycznie tutaj będą jakieś zmiany w sylwetce, czy w podejściu. Także mogłaby być naprawdę interesująca.
Mieliśmy wiele interesujących trylogii w świecie kultury. No tutaj sport rządzi się swoimi prawami, ale chociażby, nie wiem, trylogia Henryka Sienkiewicza, czy trylogie już teraz 3 Gwiezdnych Wojen, no to pokazuje, że jednak ta liczba 3 w sferze kultury ludzkich obyczajów jest widoczna i dalej daje o sobie znać. Dziękujemy wam za bycie z nami w trakcie tej dzisiejszej audycji. Tutaj chciałem podziękować Pauli Dąbrowskiej, już nieobecnej, za merytoryczne komentarze odnośnie siatkówki i pierwszego tematu, który podejmowaliśmy dzisiaj. Za obecność w studiu dziękuję także Agnieszce Musiał.
Dziękuję.
I Kasprowi Kleinowi.
Ja tylko szybciutko coś powiem, pozwolisz.
Tak jest.
W tym momencie mi już telefon padł, więc ja tego nie widzę, ale na pewno zaczyna się w tej chwili Liga Mistrzów, piłkarska Liga Mistrzów. Ty już powiedziałeś, że jutro o 18:00 krótka piłka. Na pewno będziemy te mecze omawiać, a proszę mi wierzyć, że jest o czym rozmawiać teraz zdecydowanie, więc na pewno warto będzie nas posłuchać.
Dziękuję tym optymistycznym akcentem zapraszamy na jutrzejszą audycję. A ja dziękuję ze swojej strony, Michał Mieczkowski, i zapraszam na ostatnią już w tym roku kalendarzowym audycję Sportowy Dialog. W niej postaramy się podsumować cały ostatni rok pod względem sportowym.
Dialog Sportowy.